Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef wziął swoją małżonkę do siebie. To nie jest pomyłka, że pod koniec postu czytamy Ewangelię z Bożego Narodzenia niemalże. Nie, nie pomyłka. Myślałem, że będę chciał z wami przez te trzy dni przypatrzeć się świętemu Józefowi. To jest bardzo ciekawy człowiek i fantastyczny mężczyzna zupełnie. O Józefie się bardzo niedużo mówi. To jest ciekawe. Nie wiem, czy wiecie, teraz będzie kanonizacja Jana 23. Jan 23 został papieżem. Zaczął wędrować na nowo właściwie po Bazylice Świętego Piotra, to odkrył, że w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie rozmaici święci mają swoje ołtarze, tylko Józef nie ma. Nie? Wszyscy po kolei, rozmaici, tylko nie było nigdy ołtarza ku czci świętego Józefa w Bazylice na Watykanie. Nie? Najmłodszy ołtarz, który jest w kościele na Watykanie, to jest ołtarz świętego Józefa, taka nieduża mozaiczka wykonana właśnie na polecenie Jana 23. Jest także ten kościół, w którym żyjemy, tak naprawdę odkrywa tego Józefa na nowo. Papież Paweł VI nazwał Józefa patronem kościoła. Jan 23 napisał piękną encyklikę o Józefie, Redemptoris Custos. Prawda jest taka, że ten Józef przez całe wieki w kościele był zapomniany. Nie? A tymczasem naprawdę to dobrze jest go przywołać. To jest ktoś, kto bardzo konkretne rzeczy mówi o życiu. Przyjrzyjmy się dzisiaj tej Ewangelii. Jakbyście mieli trochę czasu i ochoty, to możecie sięgnąć do tego tekstu. To jest Ewangelia według świętego Mateusza. Pierwszy rozdział od wersetu 18. Namawiam w domu otworzyć choćby przed spaniem do wieczornej modlitwy jeszcze, nie? Albo jutro na poranną. Tak? Więc Mateusz 1, 18 i dalej. Co my wiemy o Józefie? No wielu rzeczy się musimy domyśleć. W tej chwili, kiedy go poznajemy, jak Zaczyna się Ewangelia Mateusza, miał pewnie około 20 roku życia, więc nie śpiewajcie już na przyszłość o Józefie starym, bo tak jak po was patrzę, toście są wszyscy od niego starsi. Więc miał gdzieś 20 lat. Taki był wiek dla mężczyzny w czasach jezusowych do zawierania małżeństwa. Maryja miała może, to już różnie się mówi, najwyżej 16 rok życia, może 14, między 14 a 16 rokiem życia liczyła sobie Maryja, kiedy była wydana za mąż za Józefa. Józef miał między 18 a 20. Wiemy o nim, że tak, że ma jakieś wyuczone rzemiosło, to jest cieślą. Myślę, że to właśnie Józefowi zawdzięczamy to, jak wielki szacunek dla pracy miał Jezus. Zobaczcie, że jak Jezus mówi o pracy, to bardzo często mówi o takiej pracy prostej, fizycznej, nie? Mówi o kimś, kto sieje ziarno na przykład, nie? Jezus miał szacunek dla zwykłej pracy ludzkiej, niekoniecznie jakiejś wielkiej pracy intelektualnej, dla każdej pracy. Myślę, że się tego szacunku dla pracy uczył od Józefa. Raczej ubogi. O tym, żeśmy mówili, ci co byli, może ktoś was był na Eucharystii przed chwilą, to mówiliśmy o tym, że dom Maryi i Józefa był bardzo skromnym domem. To wynika z tego zapisu ewangelicznego, gdzie jest mowa, że jak Maryja i Józef poszli zaprezentować Jezusa w świątyni, to złożyli na ofiarę dwa gołębie. A gdyby byli choćby przeciętnie ubodzy, to by składali na ofiarę owieczkę i gołębicę. Bo taka była ofiara przewidziana prawem religijnym w Izraelu za oczyszczenie kobiety, która urodziła dziecko. Natomiast tylko najubożsi z ubogich, jak nie mieli już pieniędzy na to, żeby kupić owce, to kupowali zamiast owcy drugą gołębicę i składali na ofiarę Bogu dwie synogarlice, czy tam dwa gołębie. I to jest ofiara, którą składali Józef z Maryją, więc znaczy, że wiecie, ubogo poniżej wszystkiego, poniżej przeciętnej. Poniżej przeciętnej. No ten tekst nazywa go człowiekiem prawym. Wiemy też, że był człowiekiem pobożnym. No przynajmniej nam Ewangelia pokazuje Józefa, jak prowadzi Maryję i Jezusa do świątyni, czy do Jerozolimy. Ostatni raz, jak Jezus miał 12 lat, na święto Paschy. Nam to niewiele dziś mówi, ale wiecie, Pascha, najważniejsze święto w Izraelu, było przede wszystkim świętem rodzinnym. Więc w czasie Paschy był taki moment przy stole, jak już rodzina zajęła miejsca przy stole. Nie? Był taki moment, kiedy najmłodszy chłopak, no to w przypadku świętej rodziny Jezus, pytał najstarszego mężczyzny w rodzinie, czyli w tym przypadku Józefa, o co chodzi w tym święcie? Dlaczego nie są w domu, tylko w Jerozolimie? Dlaczego nie śpią, tylko czuwają całą noc? Dlaczego jedzą takie, a nie inne potrawy, które są przygotowane na stole? I Józef, to sobie trzeba wyobrazić, rok po roku Jezusowi robił katechezę. Nie czekał, aż tam jakiś w świątyni, nie wiem, starszy czy rabin wytłumaczy Jezusowi, o co biega w religii, we wierze, tylko to była funkcja ojca. To była funkcja ojca. Nie? No, rzadko się w ten sposób mówi, nie? Że Józef był człowiekiem, który Jezusa uczył wiary. Tłumaczył mu Stary Testament. To jest rys ojcowski. Bo to była funkcja ojca w rodzinie. To wytłumaczyć. No więc wiemy, że taki był, że przestrzegał religijnej tradycji, że rodzinę prowadził na najważniejsze święta religijne, nie? Do świątyni. Najpiękniejsze jest to, co tu jest powiedziane, że był człowiekiem sprawiedliwym. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem bardzo młodym księdzem, w drugim czy trzecim roku kapłaństwa, rozmawiałem z jednym z naszych profesorów, który wykłada Pismo Święte, i mówił, że to zdanie tak naprawdę powinno być przetłumaczone troszkę inaczej. Ono powinno być przetłumaczone tak. Mąż jej Józef, chociaż był człowiekiem sprawiedliwym, zamierzał oddalić ją potajemnie. Dlaczego chociaż? Dlatego, że sprawiedliwy znaczy, że kieruje się prawem, nie? Postępuje według prawa. Według prawa żydowskiego, oczywiście, religijnego, to Józef, kiedy zobaczył Maryję, że jest w stanie błogosławionym, że jest brzemienna, to on według prawa powinien pójść do Sanhedrynu i złożyć doniesienie na Maryję. Że Maryja dopuściła się zdrady, on wie, że to nie jest jego dziecko, więc Maryja dopuściła się cudzołóstwa. Więc to był obowiązek. On powinien zgodnie z prawem, po sprawiedliwości, pójść do starszych, donieść na Maryję, a potem oczywiście Maryja by została skazana na ukamienowanie. Nie było lekko. Cudzołóstwo w Starym Testamencie było karane ukamienowaniem, więc on by był człowiekiem, który powinien pierwszy rzucić kamieniem. Skoro ją oskarżył, to potem oskarżyciel był tym, który pierwszy rzucał kamieniem. Więc on, chociaż jest sprawiedliwy i wie, czego wymaga prawo, zamierza ją oddalić. To znaczy, on jest wolny, słuchajcie, od takiego podejścia do sprawiedliwości. Sprawiedliwość i koniec, nie? Należy mi się po sprawiedliwości. My jesteśmy nieraz kompletnie zwariowani na tym punkcie, nie? Wszystko ma być po sprawiedliwości, tak jak mi się należy. Sprawiedliwość dla człowieka, a już dla mężczyzny myślę szczególnie, to jest nieraz rodzaj bożka. I to, powiedzmy, zwłaszcza chodzi o to, co się mnie należy po sprawiedliwości, nie? Bo tam co się drugiemu należy po sprawiedliwości, pal go sześć, nie? Ale sprawiedliwie ma być sprawiedliwie, koniec, nie? Czy Józef, chociaż jest sprawiedliwy, to w podejściu do Maryi zawiesza tę sprawiedliwość na kołku. Zawiesza ją na kołku. To jest coś niesamowitego. To jest bardzo piękny rys człowieka, który potrafi być właśnie wyższy niż taka, wiecie, taka sprawiedliwość do końca. Nie? Starożytni mieli taką zasadę, że mówi tak, summum jus, summa iniuria, że najwyższe prawo to jest najwyższa niesprawiedliwość. Jak kogoś chcesz dociągnąć do wszystkich przepisów prawa, tak, ale tak wiecie, tak, na całego drobiazgowo, to go strasznie skrzywdzisz. Nie? Ale Józef jest człowiekiem, który wie, gdzie jest miara sprawiedliwości, ale gdzie są też jej granice i gdzie człowiek musi się okazać większy niż poczucie sprawiedliwości. To jest piękna cecha. Bardzo piękna, nie? No, to oznacza ta jego sprawiedliwość, ale też widać dyskrecja, nie? Nie chodzi, nie trąbi o tym, co się stało. Jest człowiekiem delikatnym. Jak myślę o dyskrecji wśród chłopów, to różnie bywa. Może to jest cecha zwłaszcza tych chłopów, co sutanny noszą. No, ale co zrobić? No, i teraz zobaczcie, nie? Człowiek, który jest w naszym rozumieniu przynajmniej powiedzielibyśmy przyzwoitym, świętym, dobrym człowiekiem. Nie? Ma jakiś pomysł na życie, jest zaręczony. Właściwie w tamtym czasie zaręczyny niemalże były tożsame z małżeństwem. Maryja to jest już jego żona, pewnie ją kocha, mają proste plany, ileś dzieci na Pan Bóg, utrzymywać się będą z tego, co zarobi. No fajnie, nie? Jakiś pomysł na życie jest. No. I w pewnej chwili to wszystko, co ma jakoś poukładane, czego się też spodziewa po Panu Bogu, właśnie ma prawo, nie? Ma prawo, jest przyzwoitym człowiekiem przed Bogiem, religijnym, pobożnym. Ma prawo się spodziewać, że to, jak to życie swoje planuje, przyzwoicie, że to jakoś przecież będzie trwało, będzie pięknie, fajnie będzie. Nie? I naraz właśnie patrzy, a ta kobieta, którą pokochał, nie, chodzi z takim brzuchem, który jej wyrósł. No to czujecie, nie? Jak grom z jasnego nieba. Wszystko się zwaliło. Wszystko, co miałeś, jakoś przecież po ludzku, uczciwie, sensownie, po Bożemu, zaplanowane, przygotowane. Nie? Wszystko naraz zakwestionowane. Wszystko się sypie. I to akurat tam, gdzie by się pewnie tego kompletnie nie spodziewał. No, to jest taka, i to jest sam środek Wielkiego Postu, słuchajcie. To już nie jest Boże Narodzenie. To jest sam środek Wielkiego Postu, bo taka sytuacja nazywa się krzyż. Taka sytuacja nazywa się krzyż w życiu, nie? Że naraz wszystko, co chciałeś, co wymyśliłeś, co jest dobre, co ci się przedstawia jako szczęście, zostaje naraz właśnie w tym miejscu zakwestionowane, nie? Właśnie to się wali, nie? Krzyż. Za 2 tygodnie, piątek, będzie adoracja krzyża. Nie? To nie jest, słuchajcie, nabożeństwo, które ma być sentymentalne, że wychodzimy i całujemy krzyż Pana Jezusa, bo mu współczujemy. Jezusowi, bo umarł, nie? Pan Jezus żyje. To nie jest nabożeństwo na sentymenty. I my jesteśmy wezwani w Wielki Piątek, żeby wyjść i pocałować krzyż, tak naprawdę swój. Swój krzyż. Możemy to uczynić tylko dlatego, że wiemy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I ponieważ zmartwychwstał, to ja mogę pocałować swój własny krzyż. Nie? Teraz nie całujemy krzyża Jezusowego, bo Jezus swój krzyż dźwiga sam. Krzyż jest jakoś nieprzekazywalny. Jezus nam nie może dać swojego krzyża do niesienia. Pewnie, że jesteśmy przyzwyczajeni, na drodze krzyżowej jest Szymon z Cyreny, nie? Który pomagał Jezusowi nieść krzyż. Ale jak sobie weźmiecie Ewangelię Jana, a Jan tak naprawdę z ewangelistów najwięcej rozumie, to w Ewangelii Jana nie ma Szymona z Cyreny. Jezus niesie swój krzyż sam. Od początku do końca niesie go sam. Z nikim się krzyżem nie dzieli. Krzyża się jakoś przekazać nie da. Właśnie to czyni go jeszcze bardziej takim krzyżowym, nie? Właśnie to cię boli. Ja mam swój krzyż, po kolei każdy z was ma swój. Nawet nie macie pojęcia, jaki jest mój. A ja nie wiem, jaki jest wasz. Komu możesz swój krzyż dać? Z krzyżem człowiek jest samotny. Właśnie dlatego krzyż człowieka jeszcze, nie? Gniecie go ostro. Bo nie jest do przekazania, żeby ci ktoś mógł go zabrać. No nie. Każdy ma swój krzyż. Ta Ewangelia pokazuje, że krzyż nas dopada tam, gdzie coś jest dla nas absolutnie ważne. To jest bardzo życiowa Ewangelia. Słuchajcie, pewnie większość jest jednak żonata, a jak nie, to ma takie plany, nie? Tak, niektórzy wyglądają na takich, co jeszcze mogą mieć plany. Chodzi o zawieranie małżeństwa. Ale większość jest Żona ta z was pewnie, nie? Nikt z was się nie pobierał po to, żeby być ukrzyżowanym, nie? No i co? I nigdy wasze małżeństwo nie było dla was krzyżem? Macie dzieci. Chcieliście je mieć, nie dlatego, żeby was ukrzyżowały, nie? Nigdy wasze dziecko, jedno, drugie, trzecie nie było dla was krzyżem w życiu? No to, wiecie, to od razu je przynieście do Bernardynów, to ustawią naprzeciwko Matki Bożej. Będzie inny ołtarz jeszcze, nie? Świętego. Nas tu jest kilku księży, nikt z nas nie wybierał kapłaństwa jako krzyża. Wybieraliśmy je jako sposób na życie w szczęściu, nie? To nie oznacza, że kapłaństwo nie jest czasem krzyżem. Właśnie o to chodzi, że to, co kochasz, to, co widzisz, że to jest dla ciebie źródło szczęścia absolutnego, no czasami ma twarz krzyża. Wcale byś tego nie chciał, żeby tak wyglądało. Ja mam w Krakowie taką fantastyczną wspólnotę ludzi, z którymi no teraz trochę rzadziej, ale dawniej naprawdę mogłem się uczciwie modlić, przeżywać wiarę, przeżywać rekolekcje. I dzisiaj to są wszystko ludzie żonaci, dzieciaci i tak dalej. I jest takie małżeństwo, to pamiętam jak dziś, słuchajcie, ludzie się pobrali, szczęśliwi, radośni, zawarli małżeństwo, nie? I nie mieli nawet miesiąca tego, jak to się mówi, miodowego czy jakiegoś tam, nie? Wiecie, czemu nie mogli mieć? Bo się okazało, że ojciec pana młodego, zdaje się, ma ostrego Alzheimera, a mama jest niewidoma. Nie? I ten Alzheimer się ujawnił właściwie tak, odszczał może tydzień po tym, jak oni zawarli małżeństwo. Nie? No to co, myślicie, że się spodziewali, że ich miesiąc miodowy przejdzie na opiece nad ojcem i matką? Każdy by sobie pojechał, jakby mógł gdzieś tam, co, na Wiśty, Franty, poodpoczywać, nie, ucieszyć się sobą. Nie, nic takiego nie ma. Koniec. Masz w domu szpital. I na tym polega krzyż, że krzyż nas dopada w sytuacji, kiedy się kompletnie tego nie spodziewamy, jest jakoś nieuchronny, nic z nim nie zrobisz. Nie? A masz poczucie, że naraz wszystko w twoim życiu jest zgwałcone. Nie? Nie tak miało być. To może być wasze małżeństwo, to może być właśnie wasze ojcostwo w stosunku do waszych dzieci. To może być, nie wiem, sytuacja w pracy. Też nikt nie idzie do pracy po to, żeby być ukrzyżowany, nie? Może się okazać zaraz, idziesz do pracy, masz szefa, który jest taki, a nie inny, nie? Albo dwóch kolegów, którzy są tacy, a nie inni. Nie spodziewałeś się i idziesz do pracy, jesteś ukrzyżowany tam. Ale ciałeś do niej myśląc, że ho, ho, jak będzie fajnie. No to jest sytuacja Józefa. Jak widać, jest bardzo konkretna. I teraz, jaka jest reakcja Józefa na to, co się stało? No taka, jak każdego z nas by była. Zwiać. Zwiać. Odsunąć temat. To, co on robi, przy całej swojej przyzwoitości, prawości i tak dalej, nie? No to zamyślił oddalić ją potajemnie, nie? Znaczy odsunąć problem, żeby nie mieć go na głowie, żeby nie mieć go przed oczami, nie? No pewnie, powiedziałem przedtem, nie wycofuje się, uratowałby jej życie w ten sposób i tak dalej. Niemniej można sobie wyobrazić los Maryi jako matki z dzieckiem, nie? Samotnej, nie do pozazdroszczenia, no ale on nie ma kłopotu, nie? Poszło. Jest też, i to anioł mu mówi we śnie, go rozszyfrował go doskonale, mówi: nie bój się. Nie bój się. No jest strach w chłopie. Przestraszył się tej sytuacji, przerosła go, a poczucie nie da rady. Nie odnajdzie się w tym. Bardzo ludzkie. Nie? Strach, lęk, nie? Przed krzyżem. I to jest normalne. Znacie Ewangelię na tyle. Jezus dokąd mógł, nie wygłupiał się, nie prowokował krzyża w życiu. Ile jest takich sytuacji, kiedy Pan Jezus przed krzyżem uciekł? Chrześcijanin nie jest wariatem. Nie. Męstwo nie polega na tym, że idziesz i robisz siebie głupka, stajesz przed ludźmi i mówisz, proszę mnie zabić. Nie. Nic takiego. Dokąd możesz, to uciekaj. Ale jak nie możesz, jak cię dopadnie, co robisz? No i tu jest właściwie taki moment rozstrzygający, bo możemy zobaczyć wreszcie Józefa, bo na razie go widzimy bardzo tak po ludzku. Ale zobaczcie, bo ten tekst go pokazuje jako naprawdę człowieka wierzącego. To znaczy w takiej sytuacji, kiedy go dopadł krzyż i on ma zamiar od tej sytuacji uciec i nie radzi sobie ze strachem, który ma w sobie, nie? To jest moment, w którym przychodzi do niego Bóg i mu tę sytuację objaśnia. W każdym razie on w tym całym swoim niepokoju dostaje odpowiedź. I ta odpowiedź jest w Słowie Boga. Jest w Słowie Boga. Zaraz jeszcze do tego wrócę. Tylko najpierw zobaczcie, bo to jest taki szczegół, który nieraz budzi uśmiech u ludzi, jak czytają Ewangelię. Tu się nie ma z czego śmiać. Trzeba zobaczyć, w jaki sposób Józef słucha Słowa Bożego. W jaki sposób? No, że mu się śni. Wygląda, że Józef był wielkim śpiorem. Cała Ewangelia, ile razy Józef się pokazuje, że rozmawia z Bogiem, zawsze we śnie. Zawsze we śnie. We śnie mu się objawia Bóg, mówi zrób to, zrób tamto, zrób tamto, zrób siamto. Nie? Zawsze we śnie. To dość intrygujące jest. A powody są dwa. Tego, że we śnie. Bo po pierwsze, ze snem się nie dyskutuje. Jak ci się coś śni, no to przyjmujesz to tak, jak jest, nie? Macie wpływ na swoje sny? Jak się wam śni, możecie coś pozmieniać? No nie, jak ci się nie podoba, to się najwyżej możesz obudzić, nie? Ale sen się człowiekowi śni i człowiek wobec snu jest bezradny. Czasem bym chciał, żeby się śniło i śniło, bo takie fajne, nie? No, innym razem to bym chciał, żeby się natychmiast skończyło, bo już jestem cały przerażony tym, co mi się śni. Nie mam na to żadnego wpływu. We śnie człowiek jest jakoś bierny. Nie może tego snu przekształcić. Nie może z tym snem sobie podyskutować, nie? I to jest to, w jaki sposób Józef słucha Boga. Znaczy w pełnej uległości. Nie wiem, czy macie w sobie takie pragnienie, takiego podejścia do Boga, że z Nim nie debatuję. Nie? Bóg do mnie mówi, biorę to słowo takie, jakie jest. Nie kłócę się, nie dyskutuję, nie? Nie ustalam. Ustalmy jakiś konsensus, nie? Może być 13 przykazań, byleby 7 nie było. Nie? To jest taki stary dowcip o Mojżeszu, jak wrócił z góry Synaj do Izraelitów. Mówi, mam dla was dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest ta, że utargowałem do 10, a zła jest taka, że 6 zostało. Nie? No, ale... Nie. Podebatujmy z Bogiem, ustalmy. Nie, Józef nie. Józef nie dyskutuje. On przyjmuje słowo we śnie. Nie? Znaczy nie ma żadnego w sobie takiego podejścia, takiego pragnienia, żeby przy tym słowie pomajsterkować, pomanipulować, poprzekształcać go po swojemu. Nie dyskutuje z Bogiem. Nie? Bóg mówi, on słucha. I oczywiście tu się pojawia drugi wymiar tego snu, słuchajcie, bo No to chyba to czujecie, nie? Że żeby w ten sposób słuchać Boga, to coś w tobie musi umrzeć, nie? Kilka pomysłów na życie. W Piśmie Świętym sen jest stanem bliskim śmierci. Nie wiem, co wam tam czytali na waszym małżeństwie, jakżeście zawierali małżeństwo, nie? Ale jest ten opis, jak Bóg stwarzał pierwszą parę ludzką. Niektórzy się z tego podśmiechują, że tam z żebra zlepił kobietę Pan Bóg, nie? Ale to cały urok polega na tym, że Bóg zesłał na Adama głęboki sen i w czasie tego snu wyjął mu to jedno z żeber, nie? To jest piękny opis, oczywiście symboliczny, obrazowy, ale chcę pokazać, że mężczyzna wchodzi w małżeństwo, nie, przez głęboki sen, to znaczy przez stan, który jest bliski śmierci. Przez stan, który jest bliski śmierci. To jest tak, że się decyduje na to, że od tej pory będzie sobie umierał. A nie, że ha, 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 wszystko będzie teraz po mojemu. I no to jest tak. Słuchasz Boga, to On cię stawia przed taką rzeczywistością, że no, coś w tobie musi umrzeć. To jest rozmowa Boga z Józefem. Niby wszystko będzie tak samo, ale jednak trochę inaczej. No będzie miał rodzinę, hoho jako liczną. Nie wiem, czy wiecie, ale wszyscy jesteście jego synami. Zresztą imię Józef znaczy dosłownie tyle, oby Pan dodał ci jeszcze inne dzieci. To się Józefowi spełniło. Nie. Patrzy stamtąd i myśli, ha, ha, ha. Nie. Do tego jednego dostał tylu. Jezus jest pierworodny między wielu braćmi. Więc tak, będziesz miał rodzinę, której żeś sobie kompletnie nie wyobrażał. Będziesz miał żonę, która jest oblubienicą Boga. Będziesz miał syna, który fizycznie rzecz biorąc nie jest twoim dzieckiem. A co? No. Nie tak miało być, co? Miało być trochę inaczej. A to, co miało być inaczej, musi w nim umrzeć. Tak naprawdę zobaczcie, że to nie jest taka prosta sprawa, bo to nie jest tylko tak, że Pan Bóg go używa do czegoś, nie? Ale jeśli on kocha Maryję, to on stoi przed taką sytuacją, że Maryja dokonała w życiu też pewnego wyboru. Tak, Maryja powiedziała Bogu tak, Maryja ma od 6 miesięcy dziecko w łonie, nie? No i nie liczył tego, co wcześniej. No jego miłość do niej wymaga teraz uszanowania tej jej decyzji. Uszanowania jej wrażliwości, nie, jej wyboru. Wiecie, tu można by sobie bardzo konkretnie o tym myśleć, nie? Jak on ulegnie temu swojemu strachowi i wywali ją za drzwi z tym dzieckiem w łonie, nie? To czy on będzie mógł tak naprawdę powiedzieć, że on ją w życiu kochał? Jeśli nie był w stanie uszanować tego, co jest między nią a Bogiem. Co się stało między nią a Bogiem. On tego nie potrafił uszanować? Nie? To jest konkretne, co? Ile ja znam takich sytuacji, kiedy zresztą wbrew pozorom to może być w obie strony. Kiedy mąż nie potrafił uszanować takiej, a nie innej wrażliwości religijnej żony i odwrotnie. No to kochasz kogo? Kochasz tę kobietę, czy to, co sobie na jej temat wyobrażasz? Kochasz tę kobietę, czy to, czego byś od niej oczekiwał? No jak to, że ona się okazuje kimś innym i to od Ciebie wymaga jakiejś korekty tych swoich planów, wyobrażeń, takich czy innych. Nie? Właśnie czegoś, że coś w Tobie musi umrzeć. Nie? Ale nie, jak jej nie uszanujesz w tym, to Ty kochasz ją, czy jakieś właśnie swoje na jej temat wyobrażenie? Co Ty kochasz? A ona bez tego spotkania z Bogiem byłaby sobą? Byłaby naprawdę tą kobietą, którą pokochałeś? Nie mówię, to odwrotnie też może być. Równie dobrze może być w drugą stronę. No. Patrzę na zegarek, nie bójcie się, już będziemy kończyć. Ta rozmowa Boga z Józefem jest taka, nie? Wydarzyło się coś niesamowitego wobec między Bogiem a Maryją. Maryja spodziewa się dziecka, które się poczęło z Ducha Świętego. Ale Bóg mówi do Józefa, ty masz tutaj do zagrania swoją rolę. Ona urodzi dziecko, syna, ale ty mu nadasz imię. Ale ty mu nadasz imię. I to imię jest Jezus, Bóg, który zbawia. Ty mu nadasz imię. Jest. To nie jest tak, że Józef, dla ciebie tu już teraz nie ma nic do roboty. To znaczy, i tu jest właśnie wartość tego słowa. W sytuacji, która ci się wydawało, że jesteś ukrzyżowany, że ta sytuacja cię zabije, dostajesz od Boga słowo. I zobaczcie, jakie to słowo jest. Ono nie usuwa tego krzyża z życia. Tylko go objaśnia i mówi, nie, jest tu coś, co możesz zrobić. Żeby wrócić do najprostszego przykładu tego, co mówiłem, nie, o tej parze małżeńskiej, która naraz ma chorych rodziców. No najprostszy sposób uciec, nie? Nie ma tych zoli na świecie. Są coraz lepsze. No, ale poczytaj Słowo Boże wtedy w takiej sytuacji. No, niby nic nie zmieni, co? Jak byli chorzy, tak są chorzy. A to Słowo ci nie pokaże, co możesz zrobić? Że w tej sytuacji krzyżowej jednak jest coś, co możesz zrobić w sposób sensowny? Co będzie jakimś, ale ewidentnym dobrem? Jest jakieś jest coś dla ciebie do zrobienia w tej sytuacji. Jest coś. Owszem, nie? Za cenę tego, że musisz sobie umrzeć, może miałeś inne plany. Ale jest coś, co możesz zrobić i co będzie czystym błogosławieństwem. Będzie czystym dobrem. Czystym dobrem. I to jest właśnie piękne w słowie, nie? Że w tym, co Pan Bóg do nas mówi w różnych sytuacjach, to jest najpiękniejsze. Pokazuje, nie, jest coś, co możesz zrobić. Jest jakaś droga wyjścia z tego. Nie? Może inna, niż by człowiek chciał, bo człowiek by chciał, jakby się zmieniło tak, co... No, może się nie zmieni. Ale Słowo ci pokazuje, nie, twoją rolę w takiej, a nie innej sytuacji. Nie? Jest coś, co możesz zrobić. Nieraz się zastanawiałem, słuchajcie, no jak, to znaczy już wiemy, jak Józef postąpił, wiemy, co zrobił. Wstał, wziął swoją małżonkę do siebie. Basta. O tym sobie będziemy jutro gadać, że Józef ma taki styl, nie? Słucha słowa, wstaje, robi. Nic nie mówi. Ma jedyny taki bohater Ewangelii. Nie powiedział ani słowa. Ale jak myślicie, był szczęśliwy? Nie było po jego, co myśli, wszystko. Ale on z tego spotkania wyszedł do życia absolutnie szczęśliwego. Znaczy, wiecie co? Tak naprawdę to Pan Bóg mu pokazał, że jest coś większego niż jego własne plany. niż jego własne pomysły. Jest coś większego. Dlatego Józef jest niesamowitym przykładem człowieka. I to ostatnia myśl, ale ona musi wybrzmieć. Nie? Bo dzisiaj jest taka moda o tym, żeby widzieć szczęście w tym, że się człowiek spełnia. Że się człowiek realizuje. Myślę, że to jest też takie bardzo męskie. Nie? Mam jakieś plany, będę szczęśliwy, jak się w nich spełnię. Ja mam takie wspomnienie z seminarium, jak zostałem rektorem seminarium. To była pierwsza rozmowa z klerykiem, nieważne na którym roku. Chłopak mi mówi: wie ksiądz rektor, co, odchodzę. A ja mówię: czemu? A on mówi: ja mam takie poczucie, że się nie spełnię w kapłaństwie. Ja popatrzyłem na niego i mówię mu tak: chłopie, a kogo to obchodzi? Warto było widzieć oczy, się rozszerzają. Chłopie, kogo to obchodzi? Ale to jest takie typowe dzisiejsze. Nie? Muszę się spełnić. To jest czytanie prawdy o człowieku do połowy. Do połowy. Jest takie zdanie, które jest absolutnie genialne. To było ulubione zdanie papieża Jana Pawła II. To jest zdanie o tym, kim jest człowiek. Ono zostało zapisane na Soborze Watykańskim II. Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, punkt 24. Sobór się zastanawia nad tym, kim jest człowiek. I Sobór mówi tak, że człowiek jest jedynym takim stworzeniem Boga na świecie, które Bóg stworzył dla niego samego. Nie? Człowiek jest stworzony dla siebie samego. Czujecie to? Jako jedyne takie stworzenie Boga. Człowiek jest dla siebie samego. Świnka jest dla mnie, bo jak mam ochotę, to franciszkanie mi dadzą szynkę. Tak? W jakimś sensie góry są dla mnie, bo jadę, żeby odpocząć. Drzewa są dla mnie, bo robię z nich papier. Oczywiście jest mi to wszystko dane, żebym tym w sposób sensowny zarządzał. Ale jest to dla mnie. Ale człowiek nie jest dla nikogo. Człowiek jest dla siebie samego. To jest, ja pamiętam, jak ten tekst odkryłem, po raz pierwszy go czytałem właśnie u papieża, potem już w samym dokumentach soborowych. Bo wiecie, my mamy od dziecka takie poczucie, nas tego uczyli na katechizmie, nie? Że Pan Bóg stworzył człowieka dla siebie, że człowiek jest dla Boga stworzony. A ten tekst soborowy mówi, że nie. Pan Bóg nie stwarzał człowieka dla siebie, tylko dla Niego. To znaczy, że rzeczywiście jest tak, że człowiek jest celem dla siebie. Dlatego jest ważne, jakimi jesteście ludźmi. Dlatego jest ważne, jakim człowiekiem cię robi twoja praca. Nie? Czyli jakim człowiekiem cię robi, nie wiem, twoja nauka, jak się jeszcze uczysz. Jest ważne, czy potrafisz rozwijać swoje talenty, czy się wszystkie zakopał. Jest ważne, jakim jesteś człowiekiem, co potrafisz w życiu osiągnąć, kim jesteś. Jest ważne. Jesteś dla siebie celem. Masz być kimś. To Sobór mówi o człowieku. I tyle przeczytał ten mój kleryk. Bo tam jest jeszcze druga część tego zdania. A ta druga część jest taka, że człowiek, który jest w ten sposób stworzony dla siebie samego, nie może się w życiu odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Chcesz być kimś? A komu się dałeś? I to bezinteresownie. Bez żadnego interesu. Dla kogo jesteś darem? Jak nie jesteś, nie zrealizujesz się. Nie spełnisz się. Jak nie potrafisz siebie dać, bezinteresownie. To jest doświadczenie Józefa. Bo wiecie, jakby ten tekst czytać tak po męsku, tak okropnie po męsku, to on już nie ma żadnego biznesu w tym małżeństwie. Natomiast on ma niesamowitą okazję uczynić dar z siebie. Dla Maryi, dla dziecka, które fizycznie nie jest jego dzieckiem, tak? Dar z siebie. Dar ze swoich pomysłów, ze swoich planów, marzeń. Dar z siebie. Nie? Dlatego nie ma wątpliwości, że Józef był człowiekiem spełnionym. Bo jest absolutnym zaprzeczeniem jakiegokolwiek egoizmu i takiego skoncentrowania na sobie. To jest paradoks, którego jest pełna Ewangelia. Ewangelia mówi, nie? Kto szuka swego życia, straci je. Jak jesteś bez przerwy na sobie skoncentrowany, to sam się gubisz. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Nie? Jak jest, liczę się ja. Pode mnie, dla mnie. Nie? Chrystus umarł, żeby człowieka z tego przekleństwa wyrwać. Uwierzcie, Chrystus po to umarł. Jest taki tekst, on jest, no, to jest w którymś z listów Pawła, jak Paweł mówi tak: za wszystkich umarł Chrystus, aby żaden z tych, którzy żyją, nie żył już tylko dla siebie. To jest przepiękne zdanie Pawła, które mówi, jaki jest sens krzyża. Chrystus był gotów umrzeć, żeby nikt z nas nie żył tylko dla siebie. Bo Chrystus rozumie, jakie to jest przekleństwo, jakie to jest pieroństwo, że żyjesz tylko dla siebie. Nie? A my możemy właśnie, żyję dla siebie, bo mam się spełnić. Nie? Tyle się spełnisz. Tyle się spełnisz, jak będziesz żył tylko dla siebie. I wszystko pod siebie. Nie? Chcesz się zrealizować. Masz być kimś. A możesz to zrealizować tylko dając siebie. Bez interesu. Nie? Ciekawe, bo mnie to za papieżem Janem Pawłem, wcześniej za kardynałem Wojtyłą, tak chodziło. Nie? On dlatego miał tak wielkie pragnienie najpierw beatyfikacji, potem kanonizacji świętego Maksymiliana. To jest ciekawe, jakbyście czytali teksty Wojtyły o Maksymilianie, on nigdy nie mówi o nim jako o wzorze księdza, tylko mówi o nim jako o wzorze człowieka, że w obozie koncentracyjnym, w nieludzkim kompletnie świecie, znalazł się ktoś, kto się okazał człowiekiem przez dar z siebie. Wzór człowieczeństwa, to jest Maksymilian. No, taki też jest Józef. A to, co jest właśnie piękne, nie? Że do tego daru prowadzi go słuchanie słowa. Bóg do niego mówi w tym kierunku. Przyjmuje i to słowo go prowadzi do takiego rozumienia życia. Nie, nie usuwa mu krzyża z życia, a go przeprowadza przez ten krzyż do wielkości, która jest kompletnie niewyobrażalna. Jest wyjście, jest coś do zrobienia, możesz, przejdziesz dalej. To cię nie zabije, to cię uczyni wielkim.